Rady Powiatu Wołomińskiego. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 22 radnych, co stanowi kworum, przy którym możemy obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu. Witam serdecznie Państwa radnych przybyłych na dzisiejszą sesję, witam serdecznie gości, prasę lokalną. Szczególnie gorąco witam naszych olimpijczyków z Londynu, pana Grzegorza Plutę, który jest złotego medalistę, i naszą koleżankę oraz naszą koleżankę, panią Martę Makowską, brązową medalistkę, naszego pracownika PCPR-u. Serdecznie gratulujemy, cieszymy się bardzo, że w powiecie wołomińskim mamy takie talenty. Gmina Kobyłka może być was dumna, ale myślę, że powiat i tutaj cała Rada Powiatu jest dumna, że ma tak wspaniałych ludzi i możemy się również pocieszyć, nie tylko wy na olimpiadzie, ale my tutaj w Wołominie. Ja poproszę o zajęcie miejsc chwileczkę, za chwilę wręczymy podziękowania, tylko momencik powiem kilka słów, a również poprosimy pana starostę o kilka słów. Szanowni Państwo, udało mi się ustalić, że zarówno Marta, jak i Grzegorz startowali w tej samej dyscyplinie. Walczyli rzeczywiście z uchwałą. Trochę nas przestraszyli, bo baliśmy się, że nie wywalczą tych medali, ale udało im się po wspaniałej walce zdobyć medale. To rzeczywiście jest to wspaniała rzecz. Jeśli chodzi o Martę, jest to kolejny już medal olimpijski. Grzegorz mówi, że ma dopiero pierwszy medal, ale już od razu zaczął od złota. To Grzegorz, życzymy ci, żebyś nie spadł z tego piedestału, tylko coraz wyżej szedł. Moi drodzy, poproszę teraz pana przewodniczącego Maślanego o czytanie pięknych listów gratulacyjnych, które przygotował zarząd powiatu.
Składamy serdeczne gratulacje pani Marcie Makowskiej za zdobycie w pięknej walce brązowego medalu 14. letnich Igrzysk Paraolimpijskich Londyn 2012. Sport budzi w nas wielkie emocje. Każde zwycięstwo polskich sportowców napełnia nasze serca dumą. Zdobycie miejsca na podium nie zdarza się często, ale dla tej magicznej chwili warto pokonywać przeciwności losu. Przełamywanie swoich słabości i lęków rozwija charakter. Kształtowanie siły woli i samodyscypliny procentuje później w życiu codziennym. Dumni jesteśmy z sukcesów sportowych, razem przeżywamy porażki. Choć tak naprawdę to w sporcie nie ma przegranych. Wszyscy zwyciężają siebie samych. Podpisali Piotr Uściński, starosta wołomiński, Paweł Solis, przewodniczący Rady Powiatu. Serdecznie gratuluję. I drugie gratulacje. Składamy serdeczne gratulacje panu Grzegorzowi Plucie za zdobycie w pięknej walce złotego medalu 14. letnich Igrzysk Paraolimpijskich Londyn 2012. Podpisali Piotr Uściński, starosta, Paweł Solis, przewodniczący Rady Powiatu.
Dziękuję. Poprosimy teraz pana starostę o zabranie głosu.
Powiat wołomiński jest dumny z takich sportowców, bo na mapie Polski mamy tych medali bardzo dużo, jeśli tak przeliczyć na te medale olimpijskie. Bardzo wam za to serdecznie dziękujemy, że nas tak pięknie reprezentowaliśmy. Oprócz tego listu podziękowania zarząd powiatu przyznał nagrody w maksymalnej możliwej wysokości. One nie będą może wysokie, ale maksymalne, jakimi dysponujemy i zostaną wam przekazane. Bardzo serdecznie jeszcze raz gratuluję waszych sukcesów.
Teraz poproszę o powstanie, a prezydium rady i pana starostę poprosimy o wręczenie.
Proszę.
Dzień dobry Państwu. Przepraszam, że ja mówię, nie Marta, ale Marta mnie wypchnęła, żebym coś powiedział w swoim imieniu. Bardzo nam miło i jesteśmy wdzięczni, a przede wszystkim chyba zaszczyceni tym, że zostaliśmy uhonorowani przez Radę Powiatu. Bardzo doceniamy, gdyż wiemy, że koledzy w innych, w swoich miastach też są doceniani. No, trud, który włożyliśmy w zdobycie tych medali, poświęcenie, treningi, poświęcenie też czasu rodzinnego zostało nam wynagrodzone. Mam nadzieję, że dalej będziemy kontynuować zdobywanie medali. Mamy taki plan, żeby dotrwać jeszcze do Rio. I myślę, że dzięki też Państwu dotrwamy do Rio i też przywieziemy stamtąd medale, skąd będzie niezwykle trudno. Dziękujemy bardzo jeszcze raz.
Witam wszystkich Państwa. Myślę, że kolega Grzegorz już tutaj większość rzeczy ważnych powiedział. Ja powtórzę jeszcze raz, że bardzo dziękujemy, że Państwo dostrzegli nasz sukces, zauważyli go i że spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, żeby go świętować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu za taką kurtuazyjną część przed programem jeszcze sesji, żeby po prostu gościom naszym pogratulować. Jeszcze raz gratulujemy serdecznie w imieniu Rady. Mam nadzieję, że Zarząd Powiatu dosyć cennie przyjął słowa Grzegorza, że dotrwają dzięki nam również, czyli nie tylko wsparcie duchowe, ale myślę, że również taka opieka Pana Starosty przyda się nad Olimpijczykami, a w Rio będziemy Was tam kibicowali. Dziękuję Państwu ślicznie. Przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad. Rozpatrzenie wniosków w sprawie porządku obrad, ewentualnych zmian dzisiejszej sesji. Otrzymaliście Państwo porządek obrad. Chciałbym poinformować Wysoką Radę, że do tego porządku Zarząd Powiatu zaproponował uzupełnienie porządku obrad o następujące punkty. Na moje ręce jako Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynął wniosek o zmianę porządku obrad 21. sesji Rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 27 września 2012 roku. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg położonych na terenie powiatu wołomińskiego oraz projektu uchwały w sprawie przekazania i finansowania zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Dąbrówka. W załączeniu projekty uchwał. Państwo otrzymaliście w dniu dzisiejszym w materiałach, które były rozłożone na stole, projekt do porządku obrad. Chciałbym, aby ten projekt drogowy znalazł się po punkcie 10, gdzie mówimy o zajęciu pasa drogowego. Kolejnym punktem porządku obrad, który wnioskuje o wprowadzenie na dzisiejszych obradach, jest wycofanie projektu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu wołomińskiego. W związku z tym, że te wnioski wpłynęły od zarządu, mam pytanie do Państwa radnych. Czy Państwo radni mają jakieś uwagi? Chciałbym poinformować również Wysoką Radę, że Komisja Dziedzictwa, Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje, aby z porządku obrad zdjąć punkt 16 dotyczący polityki prorodzinnej w powiecie wołomińskim. W związku z tym, że te punkty będą po kolei głosowane, mam pytanie do Państwa radnych, czy jeszcze jakieś uwagi są, czy ktoś chciałby się odnieść do tego punktu 16? Pan Starosta, proszę bardzo.
Co prawda ten wniosek do zarządów nie wpłynął i nie mieliśmy okazji go rozpatrzeć, ale chciałbym zgłosić głos przeciwny do zdejmowania z porządku obrad polityki prorodzinnej dla powiatu wołomińskiego z takiego powodu, że termin, który w dzisiejszy dzień jest ostatnią sesją, myślę, która pozwoli nam sprawnie wdrożyć ten program polityki prorodzinnej w przyszłym roku. W tej chwili przygotowywane są konkursy dla organizacji pozarządowych, które już wynikają z tego programu, a także rozpoczęliśmy pracę nad przygotowywaniem programu Karty Dużej Rodziny w powiecie wołomińskim i dotacji dla gmin powiatu wołomińskiego, które są zawarte w tym programie. Jeśli dzisiaj tego programu nie przyjmiemy, to będzie problem z wdrożeniem tego tak, żeby sprawnie ruszył w przyszłym roku. Wobec czego proponuję, żebyśmy ewentualnie merytorycznie jeszcze podyskutowali w punkcie merytorycznym, ale nie zdejmowanie tego z porządku obrad. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Pan Adam Kopczyński, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, punkt 16 dotyczy polityki społecznej. Informuję, że komisja merytoryczna właściwa dla tej tematyki zaopiniowała pozytywnie projekt przedstawionej uchwały. I proszę o to, ażeby można było na dzisiejszej sesji dalej nad tym procedować. Dziękuję.
Ponieważ płynął wniosek dalej idący, proponuję, aby przegłosować wniosek tutaj pana starosty i pana przewodniczącego Kopczyńskiego o niezdejmowanie, ponieważ to jest w porządku, nie ma potrzeby.
Panie przewodniczący, jest wniosek, mamy w projekcie porządku ten punkt. Jeżeli jest wniosek o to, ażeby zdjąć, każdy radny ma prawo taki wniosek złożyć. Jeżeli zyska 15 głosów za, to będą zmiany w porządku. Jeżeli nie, to sprawa jest dalej na...
Czy podtrzymuje pan przewodniczący Komisji Dziedzictwa wniosek swój? Bo w tej chwili musimy głosować go.
Nie, no jest wniosek. Jest wniosek i głosujemy, Paweł.
Powinniśmy głosować wniosek za zdjęciem, ponieważ...
Nie.
On jest przeciwko zdjęciu.
Nie, żeby było jasne, może ja wyjaśnię. Komisja przegłosowała większością głosów, żeby zdjąć z porządku obrad ten wniosek, więc ja nie jestem upoważniony samodzielnie do podjęcia takiej decyzji, żeby zdjąć. I tak jak tutaj kolega Andrzej mówi, trzeba poddać pod głosowanie.
W związku z tym poddaję pod głosowanie wniosek Komisji Dziedzictwa Narodowego, Edukacji, Kultury i Sportu o zdjęcie z porządku obrad punktu 16 projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki prorodzinnej w powiecie wołomińskim. Po tych wyjaśnieniach proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za zdjęciem? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Do czym?
9, 10.
Kto jest przeciwny zdjęciu z porządku obrad? Stwierdzam, że Rada pozostawiła próg dotyczący projektu uchwały w sprawie uchwalenia polityki prorodzinnej. Głosów przeciwnych w zdjęciu było 16, głosów wstrzymujących się 9, głosów za zdjęciem nie było. Kolejnym punktem porządku obrad jest punkt dotyczący, mamy tych, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem zabrać głos jeszcze odnośnie ustalania porządku i odnośnie projektu uchwały odnośnie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej dróg położonych na terenie powiatu wołomińskiego. Chciałem wyjaśnić, że w poniedziałek na Komisji Rozwoju Gospodarczego komisja wnioskowała, by ten projekt nie był wprowadzany na najbliższą dzisiejszą sesję ze względu na brak dodatkowych wyjaśnień, nie miał kto tego tematu zreferować. Zresztą kolega Chybowski również miał do niego uwagi, więc postanowiliśmy go przesunąć na następną ewentualnie sesję.
Dziękuję. Ponieważ komisja zaopiniowała negatywnie ten wniosek, ja go podam za chwilę pod głosowanie, tylko przeczytam jeszcze jeden wniosek zarządu, który wpłynął również na moje ręce jako przewodniczącego Rady. Jest to zmiana porządku obrad dotycząca wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2010 roku dotyczy aneksu do dróg lokalnych. Czy pan starosta mógłby to, czy ktoś z państwa mógłby to powiedzieć, o co chodzi, ponieważ ten projekt uchwały znalazł się tutaj w porządku, natomiast ja mam tylko wymieniony projekt uchwały i numer uchwały, ale nie mam zapisane, czego dotyczy ta uchwała. Odnośnie dróg lokalnych i aneksu do dróg lokalnych. Czy ktoś może tutaj udzielić informacji? Pan naczelnik?
Szanowni Państwo, uchwała, o której mówił przewodniczący, dotyczy inwestycji, którą prowadzimy we współpracy z gminą Dąbrówka, a konkretnie budowy chodnika w miejscowości Guzowatka. Z różnych przyczyn ten projekt, który jest przygotowywany przez nas we współpracy z burmistrzem, przepraszam, z wójtem gminy Dąbrówka, swoje spełnienie ma w tej chwili. Wobec tego parametry kalendarzowe, które są określone w poprzednim porozumieniu i w poprzedniej uchwale, są nie do dotrzymania. Stąd też, kierując się zdrowym rozsądkiem i chęcią mimo wszystko zrealizowania tego zadania, zaproponowano zmianę daty obowiązywania tego porozumienia, chcąc aneksować je na rok przyszły. Czyli krótko mówiąc, uchwała będzie dotyczyła budowy chodnika w miejscowości Guzowatka i jej istotą będzie zmiana terminu zakończenia działania porozumienia zawartego po uchwale.
Dziękuję panu naczelnikowi. Przystępujemy do głosowania, jeśli nie ma uwag. Pierwszej propozycji zmiany porządku obrad, czy drogi byłyby w porządku 11, czyli po punkcie 10. Byłby projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg położonych na terenie powiatu włomińskiego. Ten projekt uchwały był omawiany na komisjach. Komisja, jak wiemy, rozwoju gospodarczego i rolnictwa wnioskowała negatywnie, opiniowała tą uchwałę. Przedstawił to pan przewodniczący. Ponieważ taki projekt do porządku obrad... Momencik. Na razie głosujemy trzy uchwały. Pierwsza jest, dotyczy dróg kategorii dróg powiatowych. Pierwsza. Druga dotyczy zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. I trzeci temat dotyczy wprowadzenia do porządku projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Włomińskiego z dnia 30 września 2010 roku. Dotyczy to dróg lokalnych i aneksu do dróg lokalnych. Czyli po kolei będziemy głosowali. Pierwszy temat dotyczył będzie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg położonych na terenie powiatu włomińskiego i te drogi, państwo omawiali się na tym, był załącznik do uchwały również pokazujących, które to są drogi. Tam są dwie drogi na terenie gminy Marki i jedna droga na terenie gminy Dąbrówka. I będziemy głosowali nad wprowadzeniem do projektu. Pan chciałby zabrać głos, panie przewodniczący?
Tak. Ponieważ był głos przeciw temu, bo to jest projekt uchwały, który zgłasza zarząd. Był głos przeciw, głos za. Szanowni Państwo, procedura zmiany kategorii dróg nie jest taką prostą procedurą i troszeczkę trwa. Jest to proces, który w czasie będzie trwał przez wiele lat i dotyczył różnych obszarów dróg na terenie naszego powiatu. Tego się nie da zrobić tak, że dzisiaj czy za miesiąc ustalimy zmianę kategorii dróg i już nigdy nikt więcej nie będzie tego zmieniał. Jeśli chodzi o drogi, które są przywołane w projekcie uchwały, to ta procedura trwa już ponad rok czasu i przeszła kolejne etapy. Poproszę, że tak powiem, o... Kolego, proszę mi się nie przeszkadzać. Burmistrz i gmina Marki wystąpiły ponad rok temu do zarządu z wnioskiem o to, ażeby zmienić kategorię dróg, drogi Ząbkowskiej i ulicy Sosnowej w Markach. No, uzasadnienie było poza wszelką dyskusją. Zarząd powiatu w swojej odpowiedzi zajął stanowisko, że oczywiście te drogi spełniają wszystkie kryteria drogi ponadgminnej, drogi powiatowej i jest gotów taką procedurę rozpocząć. Rady przyjęły stosowne uchwały. Przypomnę, myśmy nawet w WPI przewidzieli jakieś tam pieniądze na najbliższe lata na Ząbkowską i na Sosnową. Z kolei zarząd powiatu rozpoczął procedurę uzgadniania z ościennymi powiatami i te wszystkie wymagane prawem etapy procedury przeszły. I dzisiaj jest kwestia zamknięcia tych procedur I przypomnę, że zgodnie z uzasadnieniem mamy na to czas do końca trzeciego kwartału roku, po to, żeby w następnym roku one mogły mieć inny charakter, czyli być drogami powiatowymi, a nie gminnymi. I dlatego bardzo proszę, ażeby przyjąć tę propozycję zarządu do porządku obrad, a dalej będziemy procedowali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan starosta, proszę bardzo.
Szanowni Państwo Radni, tylko wypada w tym momencie przeprosić, że ten program, czy ta uchwała nie trafiła do Państwa razem z porządkiem obrad. Wydział się nie wyrobił, żeby przygotować tą uchwałę, także przepraszam. Natomiast jeśli chodzi o merytoryczną stronę, zarząd podtrzymuje wniosek o wprowadzenie do porządku obrad tej uchwały. Tak jak zostało już powiedziane, procedura uzgadniania tego jakiś czas już się toczy. Wcześniej Rada Powiatu, uchwalając WPI, wypowiedziała się też w kwestii większości tych inwestycji, wobec czego podtrzymuję swój wniosek i prośbę o wprowadzenie do porządku obrad. Natomiast w porządku, jak będziemy w punkcie merytorycznym, to warto po prostu przedyskutować i poznać argumenty Państwa. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś w tej sprawie jeszcze chciałby zabrać? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Wniosek zarządu. Pan radny Chybowski.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. No, trudno tutaj jest mojemu koledze Adamowi odpowiedzieć w sposób taki prosty, ale w poprzedniej kadencji, o ile pamięta, ile trudu zostało poświęcone na wyprostowanie, przeanalizowanie dróg powiatowych, które byłyby drogami naszymi powiatowymi zgodnie z uchwałą o drogach powiatowych. Poświęcony był czas i pieniądze, środki, które wyszły tutaj z tego urzędu na to, żeby zamknąć temat dróg powiatowych. Mieliśmy je uporządkować i część dróg oddać gminom, bo mamy ich bardzo dużo, które są drogami niektóre gruntowymi, które nie odpowiadają kategorii dróg powiatowych. A teraz naraz słyszę, wprowadzamy, zmieniamy, wrzucamy, bo jakaś grupa radnych chce ubić jakiś kapitał polityczny dla gminy swojej. Co będzie za chwilę, jak zgłosimy, na przykład w Ząbkach, ja tu zgromadzimy drogi następne powiatowe, chcemy tą kategorię podnieść, żeby były w Ząbkach, czy w innych gminach. Ja nie rozumiem tego, jak to się dzieje. W poprzedniej kadencji tutaj koledzy ze wspólnoty dopingowali, kiedy będzie uporządkowane drogi powiatowe, a w tej chwili, proszę bardzo, zmieniamy, wprowadzamy następne. Zastanówmy się, jak będziemy procedować dalej. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa w tej sprawie? Nie widzę.
Można, Panie Przewodniczący, tylko bardzo proszę, żebyśmy szanowali regulamin. Na tym etapie może być jeden głos za, jeden przeciw. Dyskusji proszę na ten temat nie prowadzić, bo po prostu się nie będziemy posuwali do przodu. Dziękuję.
Dziękuję za tę uwagę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu włomińskiego i przekazania i finansowania zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Marki, gmina Dąbrówka i gmina Ząbki, bo to praktycznie rzecz biorąc te drogi leżą, część szpitalna na terenie Ząbki, część na terenie Marek i część na terenie Dąbrówki. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu porządku obrad i będziemy wtedy omawiali, procedowali w tym porządku, byłby to punkt 11. Proszę bardzo, podniesienie ręki do góry. Szesnaście osób za. Kto jest przeciw? Siedem przeciw. Kto się wstrzymał od głosu? Cztery wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła przy 16 głosach za, 7 przeciw i 4 wstrzymujących się punkt do porządku obrad w punkcie 11. Zaliczenie do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu wołomińskiego. Kolejny punkt, który będziemy głosowali, dotyczy wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu wołomińskiego. Proszę pana starostę o jedno zdanie na ten temat.
Taki wniosek wpłynął od komisji. Zarząd przychylił się do tego wniosku po zapoznaniu się z argumentami komisji. Także prośba o wycofanie tego z porządku obrad.
Dziękuję. Czy ktoś w tej sprawie chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zagospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu włomickiego? Proszę o podniesienie ręki do góry. Za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Ile? Stwierdzam, że Rada Powiatu zdjęła z porządku obrad dzisiejszej sesji projekt uchwały w sprawie zagospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu włomickiego. Przy 22 głosach za, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się 5. Kolejny projekt uchwały, który zarząd wnioskuje o wprowadzenie, to jest projekt uchwały zmiany uchwały z 30 września 2010 roku dotyczącego dróg lokalnych. Pan naczelnik mówił, że dotyczy to gminy Dąbrówka. Projekt uchwały Państwo macie przed sobą wraz z uzasadnieniem. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Punkt byłby 12, czyli po punkcie dróg powiatowych, kategorii dróg powiatowych byłby punkt 12 kolejny. Byłby projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały Rady Powiatu Włomickiego. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad jako punktu 12 projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Dwie osoby. Stwierdzam, że Rada Powiatu wprowadziła do porządku obrad zmianę projektu uchwały dotyczącego dróg lokalnych w punkcie 12. Głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się mamy 2.
Tak?
Nie mam tej uchwały zaścienia. Gdzie są zaścienie? Tej zmiany. To Dąbrówka była i to jest dwie uchwały tutaj? Ale będzie w tym samym punkcie. No to dobrze, to wszyscy wiedzą o tym, że tego jest to. Dobrze. I teraz tak. Mamy przesunięcie dwóch punktów. Zdjęliśmy jeden punkt, czyli ostatnim punktem porządku obrad byłby punkt 19. Czy są jakieś jeszcze uwagi? Nie widzę, zamykam. Mamy ustalony porządek obrad. Kolejnym punktem porządku obrad jest przyjęcie protokołu z 20 sesji Rady Powiatu Włomińskiego z 30 sierpnia 2012 roku. Do protokołu wpłynęła uwaga radnego pana Andrzeja Michalika. Naniesiona została do protokołu. Czy jeszcze jakieś uwagi są? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Czy możemy przystąpić do głosowania? Kto z Państwa radnych jest za przyjęcie protokołu obrad 20 sesji Rady Powiatu? Proszę o podniesienie ręki do góry. 25 za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosów przeciwnych jest 2. Głosów jedna. Jedna wstrzymująca się. Czy mamy 26, a jest 27 nas? Jedna osoba nie wzięła. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół przy 25 głosach za. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się 1. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Kolejnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac zarządu w okresie między sesjami. Poproszę pana starostę o przedstawienie sprawozdania.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, drodzy goście. Zarząd w okresie od 31 sierpnia do 27 września spotkał się 6 razy. Działając w granicach kompetencji podjął 41 uchwał, 36 w sprawach budżetu, 2 w sprawach upoważnień w zakresie zarządu drogami publicznymi, w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia przez Radę Gminy Ząbki kategorii drogi gminnej odcinka ulicy Szpitalnej położonej na terenie gminy Ząbki, w sprawie upoważnienia dla naczelnika Piotra Gontarskiego do uczestnictwa w posiedzeniach rad technicznych w związku z budową gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w Markach, w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Włomińskiego w sprawie przyjęcia powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego dla powiatu włomińskiego, w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie angielski w praskich technikach realizowanego w ramach PO programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Zarząd przedstawił Radzie Powiatu 10 projektów uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Pozytywnie zaopiniował wnioski o objęcie patronatem starosty oraz wnioski o przyznanie wyróżnień i nagród w zakresie za osiągnięcia sportowe. I tak patronaty UKS Kimura Wołomin, Ogólnopolskie Mistrzostwa Mazowsza w MMA i BJJ, dofinansowanie 1500 zł, Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu Puchar Polski w tańcu sportowym, dofinansowanie 2000, LO w Urlach, 4. Międzypowiatowy Szkolny Bieg Komandosa, dofinansowanie 1500 zł, Stowarzyszenie AXA Rysie z Tłuszcza, koncert z okazji Święta Niepodległości, patronat honorowy, Rzymskokatolicka Parafia Błogosławionego Jana Pawła II, Izba Pamięci poświęcona bohaterom Cudu nad Wisłą, dofinansowanie 2000 zł. Wojciech Plichta, charytatywne Mistrzostwa Powiatu Wołomińskiego, patronat honorowy. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach, drugi rodzinny rajd Szlakiem Małego Powstańca, dofinansowanie 1000 zł. Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści Wołomin, Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej, dofinansowanie 5000. Paraolimpijczycy, z którymi przed chwilą mieliśmy okazję się spotkać, Marta Makowska i Grzegorz Pluta, 1500 zł nagrody starosty, to jest maksymalna kwota wynikająca z regulaminu. I mamy jeszcze na terenie powiatu mieszkankę, brązową medalistkę olimpijską, panią Zofię Nocetik-Lepacką, która niestety nie jest zameldowana na terenie powiatu, w związku z czym nie mogła dostać nagrody, bo regulamin tego nie przewiduje, wobec czego dostała, czy dostanie dyplom. Pan Eugeniusz Dębiński, zabiegi długodystansowe, 21. Maraton Cudu nad Wisłą, pierwsze miejsce w kategorii i wiele innych osiągnięć sportowych, nagrodę 1200 zł. A także pozostali sportowcy: Bartosz Jakubowski, Łukasz Kościuk, Daria Sadowska, Damian Rajfura, Oliwia Ratyńska, Robert Jakubowski, Kinga Jakubowska, Adrianna Sawicka, taniec sportowy, wyróżnienia starosty, dyplomy. Zarząd zajmował się między innymi następującymi sprawami. Zapoznał się z wnioskiem Stowarzyszenia Kawalerii 1. Pułku Łanów Krechowieckich w sprawie zmiany umowy na realizację zadania publicznego 13. Mistrzostwa Polski Formacji i zgodził się na zmniejszenie kwoty realizacji zadania z 88 tysięcy na 62 tysiące złotych przy jednoczesnym zachowaniu kwoty dotacji z budżetu powiatu bez zmian. Zapoznał się z wnioskiem Stowarzyszenia Impuls Klębowa w sprawie zmiany umowy na realizację zadania publicznego Rowerowa Przygoda w zakresie zmiany w kosztorysie realizacji zadania i wyraził zgodę na przesunięcie kwoty dotacji pomiędzy pozycjami kosztorysu. Zarząd przyznał dotację z budżetu powiatu w wysokości 40 tysięcy złotych dla spółki wodnej Wiadowie na konserwację rowów melioracyjnych. Omówił propozycję tematów konkursów ofert na rok 2013 wraz z propozycją budżetu programu współpracy na rok 2013. Uchwały podjęte na ostatniej sesji Rady Powiatu i przekazane do wykonania są na bieżąco realizowane. Sprawozdanie z przebiegu inwestycji, zaawansowania inwestycji, jak zwykle jest dostępne w formie elektronicznej. Gdyby były jakieś pytania, to pan naczelnik Wydziału Inwestycji jest do państwa dyspozycji. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panu staroście. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie sprawozdania pana starosty? Proszę o podniesienie ręki do góry, zabieranie głosu. Czy są uwagi? Pan Andrzej Michalik pierwszy.
W punkcie szóstym charytatywne Mistrzostwa Powiatu. W czym to charytatywne?
Proszę odpowiedź pana starosty.
Ja w tej chwili nie pamiętam dokładnie, czy pani naczelnik Wydziału Oświaty pamięta. Także informacja o tym za chwilę pan dostanie. Prośba, pani naczelnik, prośba, żeby się dowiedzieć i za chwilę przekażemy informację.
Dziękuję. Może za chwilę odpowie pan starosta. Proszę pana przewodniczącego Czarnogórskiego.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam podobne pytanie jak mój kolega, tylko dotyczy punktu pierwszego, mianowicie co to są za ogólnopolskie mistrzostwa MMA i BJJ? Cóż to za impreza?
Proszę bardzo pana starosta.
To są mistrzostwa organizowane przez UKS Kimura Wołomin. Dokładnie panu nie odpowiem, bo nie pamiętam też tego wniosku. To są jakieś sporty walki.
Proszę, dziękuję panu staroście. Proszę o kolejne pytanie do pana starosty. Czekamy w tej chwili na odpowiedź w sprawie punktu szóstego pana Michalika. Proszę bardzo pana Dżyferdy.
Ja chciałem się zapytać o most w Klębowie. Prosiłem na komisji o przygotowanie harmonogramu remontu tego mostu. To jest jedna sprawa. I druga sprawa, na stronie był ogłoszony przetarg na wykonanie projektu i chodnika w miejscowości w Kraszew, to znaczy pomiędzy miejscowością Kraszew a Rasztów. Ja tam prosiłem o poprawki, które w zasadzie zostały naniesione, ale nie do końca, bo w przetargu nie jest określone, po której stronie drogi ma przebiegać projektowany i budowany chodnik. Dziękuję.
Proszę pana starostę o odpowiedź.
Ja poproszę pana naczelnika o udzielenie odpowiedzi, natomiast jeśli chodzi o ten przetarg, o którym pan powiedział, dzisiaj było otwarcie ofert, tam no jeszcze nie, jakby zarząd się tym jeszcze nie miał czasu zająć, bo dzisiaj o 11 było to otwarcie, ale kwoty, które złożyli wykonawcy, przekraczają znacznie kosztorys, wobec czego no będziemy podejmowali decyzję za chwilę, co dalej z tym.
Harmonogram, o który pan radny prosił mnie na komisji, czyli zadanie zrobienia takiego harmonogramu, zostało przekazane firmie. Powiem tylko tyle, że firma obiecała mi, że taki harmonogram przedstawi jutro. Ja ze swojej strony dokonałem takiej reasumpcji robót, zaawansowania robót na dzień dzisiejszy z inspektorem nadzoru. I inspektor nadzoru twierdzi, że zaawansowanie prac sięga, przekracza 40%. W tej chwili to, co oglądamy na miejscu, to jest sezonowanie podpór. Został wylany beton, on musi swoje po prostu odczekać. No i są położone szalunki, pozostałe prace, których nie widać, odbywają się w miejscach po prostu w firmie. Mówię o wszelkich robotach nad konstrukcjami, które będą przywożone na miejsce.
Dziękuję panu naczelnikowi. Czy są pytania jeszcze? Czy pani naczelnik jest przygotowana na odpowiedź? Proszę bardzo. Pani naczelnik chciała odpowiedzieć na pytanie. Dziękuję panu naczelnikowi.
Pan Plichta organizuje charytatywnie rozgrywki w piłkę nożną, które się będą odbywały na Orlikach w Wołominie i na boiskach Huraganu w październiku. Nie została podana jeszcze konkretna data.
Dziękuję. Pan radny Mikulski, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, mam takie pytanie w związku z pracami tutaj zarządu. Pan starosta przedstawił obfite sprawozdanie, ale nie znalazło się tutaj informacja na temat takiego burzliwego ostatnio w Wołominie tematu, jak walka z czołgiem. Wprawdzie mamy parę lat po wojnie, ale taka sytuacja miała miejsce w Wołominie. I pan starosta, chciałbym zapytać po prostu, jakie stanowisko w tej sprawie prezentował, czyje stanowisko, jakim prawem w imieniu mieszkańców Wołomina zabierał głos w dość istotnej dla i bulwersującej sprawie w mieście. Myślę, że nieznane mi są fakty, przynajmniej za jakiegokolwiek stanowiska rady czy zarządu w tej sprawie. A jeżeli takie stanowisko prezentuje jako pan Uściński, to bardzo proszę, żeby taka informacja była potwierdzana, albo wystąpienie starosty takim sposobem po prostu określane. Myślę, że jest to nadużywanie stanowiska, za daleko idące stwierdzenie i wpychanie się w sprawy, które tak naprawdę zupełnie są poza kompetencją starosty, a reprezentują interesy określonych ugrupowań politycznych. I jeżeli o to chodzi, to chyba są inne fora do reprezentowania takich stanowisk, a nie forum publiczne, forum rady i starosty. Dziękuję.
Czy pan starosta chciałby odpowiedzieć?
Szanowny panie radny, dla pana to jest kwestia istotna. Ja myślę, że to jest mało istotna kwestia, chociaż faktycznie media się tym bardzo interesowały. To mimo tego, że zainteresowanie mediów było duże, nie wydaje mi się, że to była bardzo istotna kwestia. W tej sprawie starosta na pewno nie reprezentuje żadnych interesów politycznych i ta sprawa jest tylko upolityczniana przez tak zwanych obrońców czołgu. Natomiast zarząd powiatu, który tutaj był zgodny na pewno w tej sprawie, uważa, że to nie jest realizacja żadnych politycznych spraw, tylko to jest realizacja oczekiwania żołnierzy Armii Krajowej, to jest realizacja oczekiwania środowisk Solidarności z lat 80., to jest realizacja oczekiwań Sybiraków i ich rodzin, czyli osób, dla których ten czołg w Wołominie stanowił trudny do zaakceptowania fakt. Natomiast tak naprawdę zarząd powiatu, czy w ogóle powiat, czy szkoła w Urlach miała możliwość pozyskania cennego historycznie eksponatu i ten eksponat został pozyskany dla szkoły w Urlach. Myślę, że będzie tam stanowił dobry przedmiot do zajęć dydaktycznych dla uczniów. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Mikulski, proszę.
No, zaprzecza pan sobie, samemu sobie z tymi stwierdzeniami, które tutaj padły. Mam konkretne pytanie. Czy któreś z tych środowisk do pana występowało w tej sprawie? Chciałbym zobaczyć takie wystąpienie, chciałbym się o tym przekonać. To jedna sprawa. Druga sprawa. Poproszę o informację na temat zaangażowania środków finansowych czy związanych z zabraniem tego czołgu ze strony budżetu powiatu. Dziękuję.
Czy to na piśmie pan starosta odpowie, czy teraz jest pan przygotowany?
Szanowny panie radny, kwestia czołgu. W kwestii czołgu mieliśmy pismo pani dyrektor, które kierowała głównie do Urzędu Miasta, dlatego że czołg stał na działce będącej własnością Urzędu Miasta, a nie powiatu. Widziałem wiele pism, już można panu dostarczyć kopię, ale myślę, że pan też te pisma widział, właśnie na przykład Stowarzyszeń Żołnierzy Armii Krajowej, pismo z IPN-u, pismo z Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. Tego pisma mógł pan nie widzieć, ale też jest pismo potwierdzające ta wolę usunięcia tego czołgu z Wołomina. Te pisma oczywiście zbierzemy możemy panu przygotować kopię. Do starostwa nie wpływały tego typu pisma, ale też no, starostwo nie jest właścicielem terenu, na którym to ten czołg stał. Jeśli chodzi o zaangażowanie środków, bezpośrednie zaangażowanie środków, to szkoła zapłaciła za usługę transportową, nie pamiętam, kilka tysięcy złotych prawdopodobnie. Natomiast powiat, można powiedzieć, poniósł jeszcze koszty związane być może z robocizną, którą nasi pracownicy wykonywali i paliwem do samochodu, który to przewiózł, ale to są jakieś drobne kwoty. Jak pan sobie życzy, to będziemy je szacowali dokładnie.
Dziękuję. Pan Mikulski, proszę bardzo.
Tak, poproszę zdecydowanie o zaszacowanie tych kosztów. One są istotnym elementem tutaj w całym pańskim postępowaniu. A tak jak sam pan zresztą przed chwilą powiedział, jest to jednoznacznie polityczne stanowisko i polityczne działanie i myślę, że nie tym starosta powinien się zajmować. Jest wiele innych spraw i wiele innych problemów. A jeżeli dotyczyło to szkoły i wsparcia szkoły, to na pewno nie miało wymiaru takiego, jak i pańskie wypowiedzi w mediach. I myślę, że należałoby zwrócić szczególną na to uwagę, aby pan starosta nie reprezentował linii politycznej i polityki w sprawionej funkcji i nie nadużywał tej funkcji do własnych wewnętrznych spraw politycznych. Dziękuję.
Ja tylko chciałem państwu zwrócić uwagę, że pan starosta został przez nas wybrany i upoważniliśmy go do reprezentowania nas i w związku z tym, dopóki jest starostą, to ma prawo reprezentować i nie możemy mówić, co starosta może, a czego nie może. Albo jest starostą i reprezentuje nas, albo nie jest starostą i nie reprezentuje.
Panie przewodniczący. Szanowny panie radny, nie zgadzam się z pana stanowiskiem dotyczącym realizacji jakichś politycznych planów. Nie jest mi znane żadne stanowisko środowisk politycznych związane z tym, chyba że pan uważa za, że żołnierze Armii Krajowej czy Sybiracy to są środowiska polityczne. Dla mnie nie są to środowiska polityczne i realizowanie oczekiwań tego typu środowisk, bądź też realizowanie oczekiwań środowiska szkoły w Urlach nie jest w żaden sposób realizowaniem jakiejkolwiek polityki w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeszcze poproszę już ostatni raz panie Mikulski.
Jasne. Co do reprezentowania, to z tym nie do końca się zgodzę. Nie wszyscy głosowaliśmy za takim akurat rozwiązaniem sprawy, co warto podkreślić. Natomiast tak jak powiedziałem, jest to typowo polityczne działanie i niezgodne zarówno z ustawą, jak i z zakresem kompetencji i zadań, które są przypisane powiatowi w tej materii. A pańska wypowiedź świadczy o nieznajomości tego zakresu, więc dziękuję bardzo.
Chcę odnieść.
Proszę. Jeszcze chciałem uściślić, bo pan starosta tu mi odpowiedział częściowo na to pytanie, ale generalnie nie powiedział mi, której strony drogi dotyczy budowa tego chodnika. To, że pieniądze, że powiat powiedzmy nie doszacował albo wykonawcy żądają za wysokiej ceny, to jest inna kwestia. Kwestia jest na przyszłość, żeby było wiadomo, co my chcemy robić, gdzie chcemy robić, ile tego chcemy robić. O określenie parametrów przetargu, bo ja nie wiem dlaczego, bo z drugiej strony jest zrobiony kawałek chodnika. I teraz, jeżeli nie ma określone jasno w przetargu, jakiego odcinka, po której stronie drogi dotyczy przetarg, no to ja nie rozumiem pewnych rzeczy. Jak można przygotować taki przetarg? Jak to można w ogóle wstawić na stronę naszego powiatu? O czym to świadczy? O niekompetencji naszej tutaj. Przepraszam.
Czy pan starosta chciałby odpowiedzieć? Proszę bardzo. Pan naczelnik, czy jest obecny? Panie naczelniku, temat dotyczy przetargu, który jest w trakcie rozstrzygnięcia.
Oczywiście chodnik ma być po stronie prawej, tam gdzie są naniesienia wykonywane przez nas już od jakiegoś czasu. Te kubki ziemi, które tam są poprzesuwane i pochodzą z naszych różnych miejsc. Po lewej, dokładnie. Dokładnie tak.
Dziękuję za odpowiedź. Dobrze, kto z państwa jeszcze w sprawie... Proszę o pytania w sprawie sprawozdania. Jeśli nie ma pytań, zamykam dyskusję. Czy są pytania? Nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z ostatniej sesji Rady Powiatu. Jako pierwsza pani Małgorzata Łoń, przewodnicząca Komisji Finansowej.
Szanowni państwo, Komisja Finansowa w okresie między sesjami spotkała się dwukrotnie. Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się 18 września. Tematem posiedzenia było zapoznanie się z informacją zarządu na temat poziomu realizacji inwestycji pod względem rzeczowo-finansowym. Natomiast kolejne posiedzenie komisji miało miejsce 25 września. Tematem posiedzenia było opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Natomiast na części wspólnej posiedzenia z Komisją Zdrowia zapoznaliśmy się z informacją na temat sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Wołominie. Dziękuję.
Dziękuję. Poproszę teraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Mariusza Dębińskiego.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Rewizyjna w okresie międzysesyjnym spotkała się dwukrotnie. Tematem posiedzenia było omówienie kontroli w Wydziale Budownictwa przeprowadzonej w dniu 17 września. Na drugim posiedzeniu komisja opiniowała projekt uchwał na dzisiejszą sesję. W połowie października Komisja Rewizyjna rozpocznie kontrolę w Wydziale Inwestycji. Dziękuję.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Poproszę teraz przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, pana Mariusza, pana
Tomasza Czarnogórskiego. Przepraszam bardzo, panie Mariuszu.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, komisja spotkała się jeden raz. Zajmowaliśmy się opiniowaniem projektów uchwał będących przedmiotem dzisiejszej sesji oraz stopniem realizacji skarg, którymi nasza komisja zajmowała się na poprzednich, na wcześniejszych naszych posiedzeniach. Dziękuję.
Dziękuję. Poproszę teraz przewodniczącego Komisji Dziedzictwa Narodowego, Edukacji, Kultury i Sportu, pana Ryszarda Walczaka.
Komisja obradowała wczoraj, rozpatrywała uchwały, projekty uchwał.
Poproszę teraz przewodniczącego Komisji Zdrowia, pana Adama Kopczyńskiego.
Komisja spotkała się 25 września. Na spotkaniu, w spotkaniu uczestniczył dyrektor szpitala, ponieważ poza opiniowaniem projektów uchwał, które były w porządku obrad na dzisiejszą sesję, omawialiśmy sprawę sytuacji w szpitalu. W drugiej części komisja odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Finansów. Dziękuję.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Poproszę teraz pana Andrzeja Olszewskiego, przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska obradowała w okresie międzysesyjnym jeden raz w komisji. Brało udział 8 członków komisji, czyli obradowała w pełnym składzie oraz pani skarbnik powiatu. Przedmiotem obrad było opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem dzisiejszej sesji. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejnym punktem porządku obrad jest punkt dotyczący informacji na temat sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Wołominie. Proponuję taki następujący porządek. Najpierw poprosimy pana dyrektora o przedstawienie informacji, następnie pana przewodniczącego Komisji Zdrowia i otwieram dyskusję. Jeśli pan przewodniczący Komisji Zdrowia chciałby również na ten temat kilka zdań z ostatnich komisji, to prosimy o rozszerzenie ewentualnie na początek. Czy pan przewodniczący zabierze głos w tej sprawie?
Ja myślę, panie przewodniczący, że pan dyrektor tutaj ma największą wiedzę i my wysłuchaliśmy na komisjach, coś wiemy. Też i na Radzie Społecznej te sprawy były omawiane, ale nie chciałbym zabierać czasu pana dyrektora. Myślę, że wie więcej, rządzi tym szpitalem. Czekamy na informacje i decyzje pana dyrektora.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Poprosimy teraz pana Roberta Mazura, dyrektora naszego szpitala, o przedstawienie informacji na temat sytuacji w szpitalu powiatowym w Wołominie. Proszę panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rado, dziękuję bardzo za głos. Przechodzę od razu do rzeczy. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia, to jest aktualny, zamknął się stratą w wysokości 9 535 376 zł. Ta kwota nie obejmuje nadwykonań. Nadwykonania na ten czas zamknęły się kwotą 10 524 837 zł. Jeżeli to prosto przeliczymy, gdyby nadwykonania były w całości zapłacone, ten wynik finansowy byłby na plusie blisko miliona złotych. I teraz oczywiście jest kwestia tego typu, w jakiej wysokości fundusz jest w stanie nam zapłacić te nadwykonania. Na dzień dzisiejszy ja jeszcze praktycznie nie wiem, bo możemy mówić o nadwykonaniach za pierwsze półrocze, ponieważ system rozliczeniowy jest półroczny. Jeszcze nie wiem, w jakiej wysokości fundusz chce nam te nadwykonania zapłacić. Że zapłaci, no to już tam pewne jaskółki już się pojawiły, jakieś pierwsze ugody na jakieś drobne kwoty już są, natomiast jeszcze nie ma tej głównej, tego głównego aneksu, który dotyczy właśnie nadwykonań w szpitalnictwie, a to jest blisko 90 parę procent tych nadwykonań. Ja w związku z tym, ponieważ tutaj była taka prośba, ja przygotowałem takie prognozy wyniku, takie warianty, scenariusze, co się będzie stało, co się będzie działo, gdy te nadwykonania będą zapłacone, nie będą i ewentualnie jakie by należało działania przedsięwziąć. W otrzymanym przez państwa radnych materiałach są właśnie te warianty, te tabele. Ja tylko może tak pokrótce je opowiem. Pierwsza tabela mówi o sytuacjach, gdzie fundusz nam te nadwykonania płaci. Tabela A to jest założenie rocznego sprawozdania finansowego, a więc przy założeniu półrocznych kosztów, jak i przychodów zostało to proporcjonalnie rozciągnięte na cały rok. I w przypadku, gdyby nam fundusz zapłacił całość nadwykonań, bilans by się zamknął wynikiem finansowym dodatnim 2 200 000 około. W przypadku, gdy fundusz nam zapłaci 70%, to już jest strata 2400. W przypadku połowy tylko zapłaty jest to strata 5 539 000. Jeżeli przejdziemy do drugiej tabeli, to tutaj ja przedstawiam taką sytuację, gdzie fundusz nam w ogóle nie płaci. To jest oczywiście też możliwe, ponieważ ja mam umowę jasną z funduszem i fundusz może powiedzieć, że pan spełnił swoje zadania, możemy zapłacić tylko w zakresie kontraktu. Więc gdyby fundusz w ogóle nie zapłacił za cały rok, to wtedy strata byłaby w wysokości 13 343 tysięcy. W przypadku, gdybyśmy, bo też była taka koncepcja, ograniczyli, czyli właściwie zredukowali do zera nadwykonania w drugim półroczu, ale no, pierwszego półrocza nadwykonania by były niezapłacone również, to ta strata byłaby 11 milionów. No, z tego tu jest bardzo prosty myślę wniosek, że tak naprawdę te nadwykonania nie mają aż tak dużego wpływu na wynik finansowy. Tutaj z tego by wynikało, że jest to kwota tych oczywiście zmiennych, bo o tym możemy mówić, zmiennych kosztów w wysokości około 1,5 miliona. Więc tak czy inaczej ta strata właściwie byłaby dosyć wysoka. I oczywiście jakie działania możemy podjąć? My możemy jak najbardziej te nadwykonania zlikwidować. No niestety cały czas, będąc w takiej niepewności, ja nie podjąłem zdecydowanych działań, żeby te nadwykonania całkowicie w drugim półroczu zlikwidować, czy ich nie robić, ponieważ do końca, tak jak powiedziałem, już mamy koniec miesiąca września, trzeci kwartał się kończy, a ja jeszcze nie wiem, czy fundusz ile nam zapłaci. Więc oczywiście mając to na uwadze, że prawdopodobieństwo jest duże, że nam nie zapłaci całości, ograniczenia już zostały wprowadzone. Natomiast gdybyśmy przyjęli taką wersję faktycznie ograniczenia, to ta trzecia tabela mówi, jakie są to właściwie, jak to jest rząd świadczeń. I z niej wynika, że to jest ponad 30% świadczeń w szpitalnictwie, są to właśnie świadczenia ponad limit. Więc gdybyśmy chcieli te nadwykonania ograniczyć, okazało się, że prawie 40% świadczeń byłoby mniej w naszym szpitalu i w związku z tym byłaby mniej więcej o ten procent mniejszy bądź większy ograniczona dostępność pacjentów naszego powiatu do tych usług medycznych. Ja powiem tylko jeszcze, że to może świadczyć o jednym tak naprawdę, że zapotrzebowanie mieszkańców naszego powiatu na usługi medyczne jest bardzo duże. Jest znacznie większe niż to przewiduje kontrakt. Znacznie więcej jest tych pacjentów niż by były przewidziane w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. To oczywiście może być spowodowane wieloma względami. Może dlatego, że pacjentów, jak i mieszkańców powiatu z roku na rok przybywa. Ja tylko podam takie dane, że w przeciągu ostatnich czterech lat liczba pacjentów wzrosła z 15 tysięcy do ponad 21. Przy tym samym kontrakcie, powtarzam. Przez ten czas kontrakt się nie zmienił, jeżeli chodzi o ilość punktów, ilość świadczeń, które możemy robić w ramach kontraktu. Natomiast jeżeli analizujemy strukturę nadwykonań, ponad połowa tych nadwykonań jest, ponad połowa pacjentów przyjęć jest czyniona w trybie nagłym, czyli w trybie ratującym życie bądź zdrowie pacjenta. Więc teoretycznie ja nie mam możliwości odmówić przyjęcia takiego pacjenta. Pacjent przychodzi z problemem leczniczym, z chorobą i jego nie obchodzi, że ja nie mam pieniędzy, że mi się skończył kontakt. Ja go właściwie mam obowiązek przyjąć, co zresztą wynika z przepisów i z naczelnej ustawy, jaką jest konstytucja, która mówi, że każdemu mam zagwarantować dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej. każdej osobie ubezpieczonej. Więc tu jest też kwestia, że oczywiście formalnie mogę to zrobić, faktycznie, ale teoretycznie nie, bo gdyby coś się stało, gdyby ten pacjent nieprzyjęty przeze mnie zmarł albo jego zdrowie by się pogorszyło, po pierwsze miałby roszczenie wobec szpitala, po drugie przychodzi do prokuratorii i on nie będzie pytał, czy ja miałem pieniądze, tylko będzie pytał, dlaczego nie przyjąłem tego pacjenta w chwili, gdy było zagrożone jego zdrowie bądź życie. Więc tu jest ta, to chciałbym, żeby to było bardzo dobrze zrozumiane. Oczywiście liczby są bezwzględne i wynik też jest bezwzględny. To oprócz bardzo ważnej funkcji społecznej, którą pełni nasz szpital, jest też istota jego finansów i ekonomii. Jeżeli szpital będzie się nadmiernie zadłużał, jeżeli będzie generował straty, wiadomo, że nie ma racji bytu, chociaż póki co jeszcze to nie jest spółka prawa handlowego, więc nie podlega jeszcze tak dużym rygorom praw rynku jak spółki, a więc i szpitale, które są przekształcane lub które będą przekształcane w spółki. Natomiast żeby rzeczywiście też mieć tutaj taką świadomość, ja stworzyłem jeszcze jedną symulację. Jest to ta ostatnia tabela kolorowa. I tu wyszłem z założenia, że chcemy się zbilansować na poziomie odpisu amortyzacyjnego. Tutaj jest, oczywiście to jest w planach na przyszły rok, no ponieważ ten rok praktycznie już tutaj niewiele możemy zrobić. Natomiast tak czy inaczej musimy się również zmierzyć z budżetem przyszłego roku, który również wcale nie będzie łatwiejszy, a według tego, co mówi fundusz, chociaż nie może według naszych wyliczeń tych pieniędzy na pewno będzie mniej, może być mniej, o ile nie nastąpią jakieś zmiany w finansowaniu, czy chociażby w uruchomieniu rezerw dla Mazowsza, bo to jest bardzo istotne. Więc tutaj przy tym założeniu i tu oczywiście zakładamy też w związku z tym, ponieważ nie ma żadnej pewności co nadgania, że te nadgania nie będą robione. W związku z tym potrzeba jest oszczędności 8,5 miliona złotych. Proszę Państwa, to są to olbrzymie pieniądze. Tych pieniędzy nie jestem w stanie tak naprawdę na niczym zaoszczędzić, poza radykalnymi cięciami w dwóch tak naprawdę sferach najbardziej kosztochłonnych naszego szpitala, a więc w wynagrodzeniach, czyli mówię tutaj o redukcji zatrudnienia, no i ewentualnie do tego jak najbardziej leki, bo leki są drugą grupą najbardziej kosztochłonnych pozycji, plus dodatkowe usługi związane z diagnostyką, z badaniami, czy z innymi zleceniami. I też tutaj pokusiłem się o wyliczenie, rzeczywiście co należałoby zrobić, oczywiście to jest na zasadzie tylko i wyłącznie propozycji i najbardziej czarnego scenariusza, co należałoby zrobić, aby taki efekt finansowy uzyskać. Na tej drugiej stronie mają Państwo wypisane dokładnie, co należałoby zrobić, gdzie tych oszczędności i w jakiej formie. Więc chodzi tutaj głównie o redukcję zatrudnienia. Ta redukcja dotyczy wszystkich grup. Ja to chciałem zrobić. Oczywiście to tutaj w razie, gdyby taki scenariusz trzeba było wcielić w takiej bądź w innej formie, to jest jak najbardziej wszystko tu może być ruchome. Jednak, no, żeby to miało sens, musiałem dotknąć wszystkich grup zawodowych naszego szpitala. Tym bardziej, że gdybym się tylko oparł czy na administracji, czy na salowych sprzątaczkach, to efekt byłby mizerny. Więc żeby osiągnąć ten efekt finansowy oszczędności 8 milionów, powinienem zwolnić w tym założeniu 63 osoby w wysokości podanej z różnych grup rzeczywiście zawodowych. Ponadto oszczędności na lekach. Są to wszystko kwoty miesięczne. 160 tysięcy na lekach plus, znaczy ponad te 1,5 miliona, które już wynikałoby z oszczędności nierobienia nadwykonań. Czyli tutaj jeszcze mamy, no ważne, że te 1,5 miliona jeszcze już mamy zaoszczędzone. Ale jeszcze dodatkowo, ponieważ to będzie wszystko za mało, należałoby jeszcze przykroić zużycie leków, zużycie materiałów jednorazowych, zmniejszyć kontrakty lekarzy, ponieważ też mamy gro lekarzy u nas pracuje na kontraktach i kilka również pielęgniarek, też do kwoty 160 tysięcy, oraz zakupu usług typu właśnie badania laboratoryjne, badania i wszystkie usługi zlecane na zewnątrz, kwota 80 tysięcy. Łączna wartość miesięcznych oszczędności wynosi 687 tysięcy, co w skali roku daje 8 250 000. I to w takim założeniu jesteśmy w stanie przy realizacji tylko i wyłącznie kontraktów, powtórzę to jeszcze raz, jesteśmy w stanie ten wynik zachować. Oczywiście pytanie jest takie, na ile chcemy rzeczywiście ten wynik, to należy traktować jako odniesienie bazowe. Jeżeli chcemy się trzymać ściśle tylko i wyłącznie tego odpisu amortyzacyjnego, a więc w kontekście takim, żeby powiat nie musiał dokładać nic ponad to, ponieważ ustawa, jak wszyscy pewnie Państwo wiedzą, w tym roku po raz pierwszy będzie obligowała samorządy do pokrycia tej różnicy, która wyniknie ponad odpisy amortyzacyjne, to w takiej formie mniejszej bądź większej, znaczy większej już pewnie nie, bardziej może mniejszy, będzie trzeba ten program oszczędnościowy wdrożyć. Jeżeli będziemy chcieli, żeby ta kwota była wyższa, a więc decydujemy się na to, oczywiście wszystko to jest, tak jak mówię, założenia i teoria, decydujemy się na dofinansowanie szpitala, to wtedy pytanie w jakiej wysokości i tak dostosowujemy ten program cięć, nie ukrywam, bardzo radykalny, ale jednak dający taką możliwość, przynajmniej na razie teoretyczną, aby ten wynik przyszłorocznego budżetu był właśnie w takiej wysokości. To wszystko może w kwestii omówienia. Ja bym prosił może o pytania i wtedy będę też bardziej szczegółowo jeszcze czego na ten temat odpowiadał. Dziękuję.
Dziękuję panu dyrektorowi. Czy pan dyrektor skończył? Czy pan się musiał napić czegoś, żeby przełknąć po tej
chwili? Tak, już poprosiłem panią Dorotę.
W takim razie na serwis. Panią naczelnik o podanie szklanki wody, ponieważ zastał nam dyrektor, a nie mamy tu lekarza żadnego. Pani doktor. To naszemu lekarzowi tutaj Rady Miejskiej, pani doktor Główka, proszę bardzo.
Ja chciałam zapytać pana dyrektora, czy w momencie, gdy pan podjął tak dramatyczną decyzję o redukcji tam ponad 60 osób, tam redukcji leków, usług i tak dalej, czy byłby pan w stanie realizować kontrakt tak jak do tej pory, to znaczy poza nadwykonaniami oczywiście? I bardzo istotne pytanie, czy byłby pan w stanie zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne całemu powiatowi?
Myślę, że na takim poziomie na pewno nie. No, tutaj musimy liczyć się z tym, że tak drastyczne ograniczenie, zwłaszcza kadry lekarskiej, spowoduje to, że odejdą najlepsi specjaliści na pewno. W grę może też wchodzić obniżenie stawek, które notabene wcale tak naprawdę u nas nie są wysokie. To mogłoby się wiązać z tym, że ta jakość by znacznie spadła. Czy bym był w stanie zabezpieczyć? Pewnie tak, chociaż byłoby to bardzo trudne. Na pewno byłoby to bardzo trudne, ponieważ oczywiście to by się wiązało z dużymi obciążeniami dla lekarzy, którzy by zostali. Nie wiem, kto by został. Tutaj w tym programie jeszcze nie jest takiej analizy, kogo miałbym zwalniać, bo to jeszcze, że tak powiem, tak daleko jeszcze nie poszedłem. To są tylko suche liczby, które średnio przyznają, że takie kwoty, takie liczby mogą dać takie oszczędności. Natomiast byłoby to niesamowicie trudne, niemniej wykonalne, aczkolwiek to byłby duży dramat, myślę, i społeczny, bo musimy liczyć się z tym, że odchodzą pewnie najlepsi specjaliści. Musimy rezygnować być może z leków wyższej generacji na rzecz generyków tak zwanych, a więc leków tańszych, które oczywiście też spełniają swoje zadania, ale nie dają tak dobrych wyników w leczeniu. To by wszystko, cały ten program, powiedzmy jego realizacja by się wiązała z dużym ograniczeniem na pewno dostępności. To przede wszystkim, no bo mówimy o braku nadwykonań, a więc blisko 40% świadczeń, jak i jakości. Na pewno tak.
Dziękuję. Proszę bardzo, mamy dyskusję na temat służby zdrowia. Pan Wiesław Mędrzycki, proszę bardzo.
Panie dyrektorze.
Panie radny, poprosimy tu koleżankę jeszcze o uzupełnienie swojej wypowiedzi, tak, ponieważ tak, tak. Żywy temat służby zdrowia. Proszę bardzo, pani doktor.
Krótko mówiąc, że konsekwencje kobieta. Takiej decyzji mogą być dramatyczne. Dziękuję.
Dziękuję za to uzupełnienie. Pan Wiesław Mędrzycki, proszę bardzo.
Panie dyrektorze, ja zapoznałem się z tym materiałem, który pan nam przedstawił. Co prawda na bieżąco, ponieważ wcześniej nie mieliśmy go, więc tylko mogę to powiedzieć, co na bieżąco mi się rzuciło w oczy. Próbuje pan tutaj pewnej ekwilibrystyki. Chce pan doprowadzić w przyszłym roku koszty szpitala, zmniejszyć w stosunku do lat poprzednich. Z tego co pamiętam, nigdy taka akcja się nie udała. Po prostu ten szpital z roku na rok generuje większe koszty. I nie wiem, czy to pańskie założenia nie są zbyt optymistyczne. Na przykład zmniejszenie materiałów, przecież ceny nie, musimy się z tym liczyć, że ceny nie spadną. Energia, wiele rzeczy podrożeje. Wiele kosztów wzrośnie, pan zakłada spadek. No nie rozumiem, czy obecnie czegoś szpital zużywa za dużo, czy to będzie... Chodzi mi o to, że ta prognoza jest bardzo optymistyczna, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, ja bym ją tak oceniał i może być bardzo szybko nierealna. Ona bardzo szybko na początku roku może okazać się nie do wykonania, nawet w tym zakresie, który pan proponuje. Weźmy jeszcze inflację, nie wiem, czy pan uwzględniał w tych wyliczeniach inflację, przecież to wszystko... Jak to się mówi, to jest zbyt optymistyczne, żeby było wykonalne. No tak jest moje zdanie po pierwszym zapoznaniu się tutaj z tą prognozą. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę panie dyrektorze.
Drodzy państwo, to nie jest optymistyczne, to jest dramatyczne według mnie. To nie jest optymizm. Ja tutaj chcę przekazać państwu, do jakich dramatycznych środków musiałbym się uciec, żeby wyjść przy tym poziomie finansowania na tym bilans. Nie zakładam tutaj spadku, nie zakładam tutaj w inflacji. Pierwszą rzecz, jak pan powiedział, że bardzo dobrą, że koszty rosną. Dokładnie, z roku na rok koszty rosną, natomiast nie rosną przychody. No więc no, z pustego Salomon nie naleje. Jeżeli ja mam od kilku lat kontakt na tej samej wysokości, zarówno ilościowej, a więc ilość wykonanych procedur, jak i ilość pieniędzy za to płaconej, a z roku na rok przybywa mi pacjentów 6 tysięcy pacjentów w ciągu 3 lat, no to jest to prawie połowa. Jeżeli rosną koszty wszystkiego, mediów, usług, leków, a powtarzam cały czas ten sam jest sposób finansowania, to nie ma szans, żeby tutaj, no, żadna jednostka tego nie wytrzyma, żadna firma, żaden szpital tego nie wytrzyma. Co tutaj można powiedzieć o całym systemie naszej służby zdrowia, że tak się dzieje w dużej mierze szpitali. O dziwo, ja mogę to powiedzieć, że o dziwo to jeszcze funkcjonuje. Nie wiem jak długo oczywiście, bo ten problem już trwa od paru lat i albo nikt tego nie widzi, albo nikt tego nie chce zobaczyć, że jeżeli nie zmieni się system, tutaj nie jest kwestia mojej znajomości czy moich zasad, znajomości rynku czy zdolności menedżerskich. Tu jest kwestia problemu rozwiązań systemowych. Jeżeli nie zmieni się system finansowania, to nie ma szans, żeby te szpitale, czy wszystkie właściwie, czy może duża większość, przetrwały następne lata, które zapowiadają się jeszcze w większym kryzysie. Jeżeli tutaj się mówi, że przyszły rok będzie jeszcze mniej pieniędzy, jeszcze mniej niż teraz, a w tym roku jest ich bardzo mało, no to, no drodzy państwo, no, to nikt tutaj nie jest w stanie tego wytrzymać. Ja tutaj też tylko dla takiej statystyki powiem, że te nadwykonania, które nasze są wysokie, ale nie są jakimś takim odosobnieniem wielkim. Wśród szpitali powiatowych Mazowsza nadwykonania wynoszą za pierwszy półrocze 70 milionów, czyli to na 30 parę szpitali jest to blisko około 4 milionów. Nasze oczywiście są większe, ale musimy też mieć tą świadomość, że nasz szpital powiatowy jest jednym z większych szpitali powiatowych na Mazowszu. Jednym z większych. Zaopatruje największy powiat na całym Mazowszu. Więc ta magia liczb będzie większa. I w 80% tych szpitali. To są dane naszego Związku Szpitali Powiatowych, do którego należy 98% szpitali. 85% ma problemy finansowe. 85%. To myślę, to też w jakiś sposób wskazuje, że nie jest prawdą, co mówi pan minister, że szpitale są źle zarządzane. Źle zarządzane. No, taka była wypowiedź na publicznym forum pana ministra. To świadczy o tym, że szpitale są niedofinansowane. A jeszcze dodam, że gdyby te nadwykonania były zapłacone, prawie wszystkie z tych szpitali by się zbilansowały. Czyli świadczy to o tym, powtarzam po raz kolejny, niedofinansowana jest służba zdrowia. Te kontrakty są niedoszacowane przy jednoczesnym obowiązku świadczenia usług i ponoszenia permanentnie zwiększających się kosztów. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Maciej Urmanowski. Proszę, panie Maciej.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tak przysłuchuję się wypowiedzi pana dyrektora i kilka uwag i takich aspektów, których nie było na Komisji Zdrowia też poruszanych. To są niektóre z tych danych, ja w każdym razie pierwszy raz słyszę. Pierwsza sprawa. Z wypowiedzi wynika, że w obecnym roku, znaczy w bieżącym, dramatycznie znacząco wzrosła liczba pacjentów. To wydawałoby się jedna z kluczowych rzeczy, które trzeba byłoby zwrócić uwagę. Co się stało? Czy tak fatalnie pogorszył się stan zdrowotności mieszkańców powiatu, czy zaszły jakieś inne przyczyny pozazdrowotne? Ale dla funkcjonowania naszego szpitala, a także oceny tego bezpieczeństwa zdrowotnego, o którym mówiła radna Główka, no to jest kluczowa sprawa. Ja pierwszy raz o tym słyszę, na komisjach nie było o tym mowy. Takiej analizy nie widzę, a to jest chyba fundamentalna sprawa. Warto byłoby sobie odpowiedzieć na takie pytanie. No podejrzewam, że w tej chwili nawet trudno byłoby dyskutować o tym. Ale to duży błąd w przygotowaniu całej tej analizy i dyskusji. Kolejna sprawa to już pan radny Mędrzycki zauważył. Ja też chciałem to podkreślić, że spadek kosztów, obniżenie kosztów do 65 milionów w stosunku do symulowanych 75 mniej więcej w tym roku, no to jest może nie political, ale business fiction. Jeżeli tak się stanie, teoretyzując oczywiście, to pytanie pojawia się takie. To ilu pacjentów jesteśmy w stanie statystycznie, no średnio jakoś tam przyjąć, prawda? Żeby było na przykład, nie wiem, tam 50 tysięcy przyjętych, to teraz zapewne będzie, nie wiem, 30 tysięcy. Tak? Takie pewnie proporcje się będą szykowały. Bo mając znacząco mniejszy personel, no podejrzewam, że taka ilość usług medycznych nie będzie mogła być świadczona. Co w świetle tej pierwszej uwagi o wzroście liczby osób korzystających z usług szpitala, no w ogóle zderzenie tych dwóch faktów to jest coś, jakaś czarna dziura, co się szykuje. Wreszcie kolejna sprawa, ponieważ tak jak słusznie zauważono już tutaj wcześniej, niewiele da się zrobić, jeśli chodzi o wynik finansowy, to znaczy powiat, czy też dyrekcja szpitala ma niewielki wpływ na wynik finansowy 2012. Te odpowiedzi ewentualnie są w NFZ-cie. Ta końcówka, ale jednym ze scenariuszy bardzo realnych jest kwota 7-13 milionów straty. To odliczając oczywiście amortyzację, której pokrywać powiat, o ile mi wiadomo, nie musi, oznacza dołożenie dobrych kilku milionów do budżetu szpitala już w najbliższych kilku miesiącach. W związku z tym ja kieruję pytanie do zarządu i osób, które się tym bezpośrednio zajmują.